Witam Was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Konglomerat Podcastowy. I w kolejnym odcinku moich seriali. Z mojego punktu widzenia nie nagrywałem bardzo dawno moich seriali, ale podejrzewam, że z waszego no to nie jest powrót po miesiącach, tylko coś tam mi się udało już zrobić. Otóż postanowiłem powrócić do Arrowverse. Postanowiłem zamknąć ten rozdział, zamknąć Arrowverse, ale wiem, że nie będzie mi łatwo nagrywać tego, oglądać tego, wiecie, hurtowo, więc robię coś, co planowałem od lat w moich serialach, czyli w momencie, gdy obejrzę jakiś serial, nagrywam o nim i to leci do szuflady. Gdy zbierze mi się kilka takich nagrań, to posklejam je w jeden podcast. Także ja nie mam pojęcia, kiedy to poleci. Arrowverse to było coś, co było dla mnie dość istotne. Ja oglądałem to od samego początku, od startu serialu Arrow, który te 11 lat temu, jeżeli dobrze liczę, był czymś świeżym, był czymś nowym, był czymś, co otworzyło telewizję na seriale superbohaterskie i tak naprawdę Arrowverse przez wiele lat łamało pewne granice, wprowadzało pewne standardy, które potem wykorzystywane były w blockbusterach, otwierało oczy, że niektóre rzeczy można zrobić. No i ja do pewnego momentu, dokładnie do 2020 roku, oglądałem wszystko na bieżąco, a nawet do 2021. Gdy zmieniłem pracę, nie miałem już tyle czasu na seriale, no i no umówmy się, to nie są dobre seriale. Ja mam tę świadomość, że to jest dno wielokrotnie. No i była to pierwsza rzecz, która poszła do odstrzału. Skończyłem w 2021 roku po wielkim evencie, po kryzysie na nieskończonych ziemiach. Coś jak z MCU. Tutaj też miałem problem po zakończeniu Wojny Nieskończoności, po końcu gry. Ja zamknąłem te sezony, które miały w środku kryzys. One były skonstruowane tak, że ta pierwsza połowa wszystkich sezonów, wszystkich seriali wprowadzała do tego wielkiego eventu, do kryzysu na nieskończonych ziemiach. Potem był ten wielki event, który tutaj omówiłem osobno, a w drugiej połowie każdego z tych sezonów, każdego z tych seriali budowane było coś nowego. No i widzieliśmy skutki kryzysu. I to były sezony o tyle nietypowe. No po pierwsze były przecięte, były skonstruowane jednak pod gigantyczny event, a po drugie ich emisja przypadała w najsilniejszy lockdown. A w przypadku takich seriali, takich klasycznych, według starej formuły, czyli długich około 20 albo 20-paroodcinkowych sezonów puszczanych tydzień po tygodniu, nie dało się przesunąć, nie dało się opóźnić finałów, więc tak naprawdę poza końcowym, finałowym, krótszym sezonem Arrow i poza Legendami Jutra, które udało się nagrać w całości, wszystkie te seriale zostały urwane, co stawiało problem przed startem kolejnych sezonów. Ja już na pewno omawiałem początek, pierwszą połowę ostatniego sezonu Supergirl. Tam bardzo szybko rozliczono się już w pierwszym odcinku z zamknięciem wątków, które pozostały otwarte. No teraz biorę na warsztat Flasha. Siódmy sezon Flasha, 18 odcinków i tutaj podobna sytuacja. Ten serial też został ucięty i co ciekawe, on tutaj nie ma takiego szybkiego zamknięcia wszystkich wątków. Ten finał historii z poprzedniego sezonu z Ewą McCullough, Mirror Master, ten finał jest rozpisany na trzy pierwsze odcinki. No, pierwotnie, wcześniejszy sezon, szósty sezon miał mieć jeszcze trzy odcinki, więc możliwe, że zrobili to tak, jak planowali, że nie zrobili szybkiego cięcia, tylko faktycznie dostajemy to zakończenie, które miało być rok wcześniej, no z mojego punktu widzenia 4 lata wcześniej. Od czwartego odcinka tego sezonu jest tak jakby nowy start. No i ten serial, ten sezon zaczyna się po pierwsze od kombinowania, jak przywrócić prędkość Barremu Allenowi, bo został mu tam 1% czy mniej Speed Force. I mamy cały odcinek, wiecie, z naukowym bełkotem, jak to zrobić. I tutaj mamy takie niby zamknięcie, kolejne zamknięcie wątku Harrisona Wellsa, który jest od samego początku i tych Wellsów już mieliśmy mnóstwo, bo to są z całego multiversum. No tutaj ci wszyscy Wellsowie są w nowym, starym Wellsie. Po kryzysie, po zniszczeniu wszystkich ziem, Wellsowie funkcjonują gdzieś tam w głowie nowego Wellsa, no on poświęca się po raz kolejny. Teoretycznie mamy tak naprawdę ostateczne pożegnanie z Wellsem, pożegnanie między Wellsem a Sisko, no bo ta para od początku, nieważne jaki nowy Wells przychodził, ścierali się ze sobą, a potem nawiązywali relacje przyjacielskie, ojcowsko-synowskie. I to jest tak naprawdę też wstęp do odejścia Sisko z tego serialu, o czym mówiło się od jakiegoś czasu. No i tutaj mamy w tym nowym starcie, tak jak zaczyna się ten siódmy sezon właściwy, Speed Force w formie Normy, czyli przybiera formę matki Barry'ego. I okazuje się, że w momencie, gdy Barry i Iris i całe Flash Team zrobili to swoje naukowe mambo jumbo, no to wytworzyli takie tam kolorowe błyskawice, jakieś tam pierdoły i na świecie powstały różne siły. Czyli różne osoby dostały pewne moce i są teraz tak zwanymi siłami. Jeden potrafi panować nad czasem, inna zamienia się w takiego potwora i tak dalej, i tak dalej. Tego jest całkiem sporo tutaj, kilka osób. No i to będzie tak naprawdę główny wątek tej większej części tego sezonu. Bo Norma, czyli Speed Force, będzie próbowała wchłonąć, przejąć te siły, a Barry będzie z nią walczył i będzie też walczył z siłami, bo one też nie do końca wiedzą, po której tutaj stronie stanąć. Pojawia się nowa agentka, policjantka, która prowadzi krucjatę przeciwko metaludziom w Central City, która głównie jest wymierzona we Frost. No i wątek Frost, która oddzieliła się od Caitlin, jest tutaj też dość istotny. Ona zostaje postawiona w stan oskarżenia, na początku jest wrabiana, ona jest już dobra, ale wie, że musi odpowiedzieć za swoje czyny. Jest cały jeden odcinek, całkiem fajny odcinek sądowy, gdzie mamy proces Frost, gdzie ona poddaje się temu, gdzie ma świadomość, że to jest precedens i teraz jakikolwiek wyrok zapadnie, no to będzie wykorzystany przeciwko wszystkim innym metaludziom, więc dostajemy taki no, dość niespodziewany twist. Bardzo fajny odcinek, teoretycznie zamykający wątek tej postaci, ale wiemy jak to jest w tym serialu. Dostajemy coś emocjonującego, co zamyka wątek, a trzy odcinki później już w ogóle jakby tego nie było. Nie? I tak też jest w tym przypadku i tak jest w każdym przypadku tutaj, każdego odejścia każdej postaci. To zostaje zamiecione pod dywan dosłownie w kilku zdaniach. W drugiej połowie sezonu mamy wielką ucieczkę z Iron Heights i no i Caitlin idzie na ugodę tak naprawdę, gdzie w ogóle o tym nie było mowy, gdzie tam braliśmy pod uwagę w zasadzie karę śmierci dla meta ludzi, czyli zastosowanie tego leku antymeta. No i wątek tej agentki ciągnie się przez cały sezon, bo ona zaczyna jako negatywna postać, ale w drugiej połowie tego sezonu okazuje się, że no ma swój jakiś problem i jej motywacje tak powoli, stopniowo wychodzą na światło dzienne, aż dostajemy pewien dość mocny twist na końcu, którego w zasadzie pewnie można się było spodziewać. Mamy odcinek z podróżą w czasie, też bardzo fajny odcinek z Sisko i Chesterem, tym nowym facetem, który ma zastąpić Sisko w teamie Flasha. To jest taki trochę powrót do przyszłości, przenoszę się do lat 90., gdzie właśnie mają zwerbować albo odkryć, kto jest siłą czasu. I to jest odcinek no taki raczej wprowadzający Chestera, przedstawiający nam Chestera, bo zawiązany tutaj zostaje przedstawiony dość mocno wątek relacji Chestera z jego ojcem. Ten mały finał, to jest odcinek 10 i 11 z 18, jest całkiem niezły. To jest całkiem okej rzecz i powiem wam, że te 11 odcinków, ja je widziałem te 4 lata temu, bo ja nie planowałem rezygnować z Arrowverse, no ale po 4 latach nic z nich nie pamiętałem, więc zrobiłem rzecz taką dość dziwaczną i obejrzałem je jeszcze raz. I mnie się je oglądało całkiem sprawnie. To był całkiem przyjemny, całkiem miły powrót do tego serialu. Niestety po tych 11 odcinkach mamy jeszcze 7, a tutaj już tak różowo nie było. I teraz nie wiem, czy to dlatego, że w tych 11 jednak trochę fabułę znałem i wiedziałem, co się wydarzy, tak pi razy drzwi, a te 6 to była nowość i dostałem taką lepę na twarz, takiego liścia, cześć, to Flash, tak właśnie wyglądam. No, nie mam pojęcia, ale chciałbym podkreślić, że te 11 odcinków, nawet po tych 4 latach rozłąki z Arrowverse, gdzie zdałem sobie sprawę jeszcze raz, kolejny raz, jak złe to są seriale, te 11 odcinków oglądało mi się całkiem nieźle. Co istotne, bo o tym nie wspomniałem, poprzedni podcast kończyłem informacją, że aktor, który gra Elongated Mana, został wyrzucony z tej produkcji za jakieś tam stare tweety rasistowskie. Ja się wtedy zastanawiałem, jak to rozegrają. No przecież to jest jedna z głównych postaci. On miał w pewnym momencie w trakcie kryzysu w zasadzie przejąć rolę Flasha w Central City. No możliwe, że ta rozłąka z tym serialem, że ta długa przerwa u mnie sprawiła, że jakoś w ogóle tego nie odczułem. Nie umiem w tej chwili już tego ocenić, jak to wyglądało na bieżąco, ale ja rozważałem wiele opcji. Podmiana aktora, no bo to jest jednak postać, która jest takim, wiecie, to jest taki Plastic Man, tylko ta druga wersja, który może się zmieniać w każdej chwili. No on tutaj schodzi ze sceny od razu, pojawia się gdzieś po kilku odcinkach i pojawia się tylko raz. I on jest z tą swoją partnerką i jest cały roztopiony, dymi. Oni nas informują, że zamknęli właśnie jakiś wątek, że on był w jakiejś fabryce i były tam takie temperatury, że się rozpuścił. No i oni się dziwią. O kurczę, plastikowy człowiek, człowiek z gumy się rozpuścił, nie? I to jest w zasadzie tyle. Tu jest powiedziane, że on musi przejść jakieś leczenie, że musi jakoś się doprowadzić do normalności. Cały czas jest taki rozlewa się, taki zdeformowany i dymiący. I on schodzi ze sceny i już więcej nikt do niego nie wraca, więcej nikt o nim nie wspomina. Co ciekawe, jego partnerka występuje nadal w tym serialu, aczkolwiek raczej gościnnie, ale też te występy gościnne nie są jakoś tak bardzo rzadkie, nie? Jak to będzie dalej, nie mam pojęcia. No tam na moje to tak naprawdę no, mogliby już do tego wątku nie wracać. Przejechaliśmy 18 odcinków bez tej postaci. Co ciekawe, no ja nie śledziłem historii tego aktora, ale jak przed nagraniem wszedłem sobie na IMDb, no to się okazało, że on od tego 2020 roku nie grał w niczym, że Flash jest jego ostatnią produkcją. I w sumie nie wiem, czy on sam zrezygnował z tego zawodu, czy co się stało, czy to jakaś większa chryja poszła za tym i czarny PR, i nie mam pojęcia. No dobra, ale tak jak powiedziałem, zostało 7 odcinków na drugą połowę tego sezonu. I to już dobre nie jest. Od początku w zasadzie ma się wrażenie, że tu nie ma pomysłu. Że tu są takie pojedyncze strzały, trochę nie wiemy, co chcą napisać twórcy, że chcą tak po prostu doczłapać się do tego finału. Takie wrażenie się odnosi. No bo 12 odcinek to jest pożegnanie Cisco, który ostatecznie faktycznie odchodzi z tego serialu, chociaż nie na długo, bo wraca w finale. No ale on oddaje pałeczkę Chesterowi. I cały odcinek jest poświęcony jemu, taki trochę humorystyczny, a na koniec taki niby smutny. Nie odczuwa się tego tak naprawdę. Cały 13 odcinek jest poświęcony Cecil, czyli partnerce Johna Westa, ojca Iris, która jest zamknięta w swojej głowie przez takiego tam złola. I to jest taki odcinek w szpitalu psychiatrycznym, który znajduje się w głowie Cecil. Cały 14 odcinek to jest w ogóle wątek poboczny. To drużyna C tutaj gra, bo tu jest jeszcze jedna rzecz, która też jest niby fajna, humorystyczna, śmieszna, ha, ha, ha. No bo zbliżamy się do tego momentu, gdzie Iris i Barry powinni począć córkę. Bo my wiemy, w jakim roku jego córka, ich córka żyje. No i oni podejmują tę decyzję, że będziemy się starać o dziecko, więc oni trochę schodzą z planu, trochę są tacy, ha, 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 takie głupie głupie śmieszki, wiecie, bo to jest takie, ha, będziemy robić dziecko w telewizji publicznej w CW. No i tu jest taki motyw, że nagle Chester ich szuka gdzieś tam w Star Labs i wchodzi do jakiegoś magazynu, a oni zza skrzynki wyskakują. Oho, ho, przeszkodziłeś nam, nie? No i Chester jest bardzo zły, nie róbcie tego tutaj. No i oni w 14 odcinku stwierdzają, że wyjeżdżają sobie na urlop. I Barry jest tylko na początku i na końcu. Cały odcinek jest bez Barry'ego, oni jadą na urlop, wiecie, będziemy odpoczywać. Nie? No i jadą robić dziecko. I to jest cały odcinek z drużyną B. Raczej słaba rzecz. I tak naprawdę te ostatnie 4 odcinki to jest wielki wątek główny tej drugiej połowy sezonu. On zostaje wprowadzony tak raz, dwa, trzy, jest, nie? Tutaj mamy wielkie zagrożenie nagle i przez 4 odcinki to jest gigantyczne zagrożenie na skalę całego miasta i na skalę czasu, nie? Które, mówię, no, zostaje wprowadzone o tak, nie? W Central City pojawia się znów Godspeed, który oczywiście uciekł z tego więzienia, ale okazuje się, że tych Godspeedów jest kilku. I z każdą chwilą okazuje się, że jest ich coraz więcej. No i ostatecznie biega ich tam kilkunastu po Central City. Godspeed to jest taki biały Flash ze złotymi elementami. Taki bez emocji, czarne oczy i on jest zrobiony tak źle, tak tandetnie i on jak jest sam jeden, to wygląda źle, a jak jest ich kilku i leją się między sobą, to wygląda strasznie. Tutaj zostaje to nazwane chyba Speed War, wojną prędkości, bo te klony Godspeeda biją się ze sobą, ale to wygląda tak źle, bo one co kilkadziesiąt minut ładują się i resetują i pojawiają na ulicach miasta i powiedzmy takie dwa się spotykają i się okładają ze sobą. Przy czym okładają się na takiej zasadzie, jakbyśmy puścili na zwolnionym tempie bokserów. Same takie lewy sierpowy, prawy sierpowy, lewy, prawy, ale oczywiście te błyskawice, pioruny lecą. I to wygląda po prostu tak mega tandetnie. No i wszystko to jest związane jeszcze z wizjami, snami Barry'ego, który niepokoi się, że to wpływa na linię czasu, bo on widzi swoją córkę Norę w snach i widzi, że coś się dzieje nie tak, a Godspeed jest głównym przeciwnikiem właśnie Nory w 2049 roku. No i ostatecznie w dwuodcinkowym finale przenosimy się do tego 2049 roku, do Central City, gdzie poznajemy Norę i jak się okazuje też jej brata, czyli syna Barry'ego i Alice, Barta Allena. I oni cofają się w czasie, przenoszą się do naszego czasu, ale jako, że nie mogą wrócić, to biorą udział w tej wojnie prędkości, która właśnie rozgrywa się w Central City w naszym roku. Tutaj muszę zaznaczyć, że oni grają tragicznie. Ta aktorka, która gra Norę, ona grała w Black Sails, w Piratach. Grała tam kobietę lekkich obyczajów, potem osobę, która weszła na jakieś tam szczyty, miała bardzo dużo rozbieranych scen. Z tego co pamiętam, no całkiem poważna rola. Tutaj te dzieci Barry'ego, ja nie wiem, czy to jest celowy zabieg, czy to jest takie pokazanie nam, że młodzież za 30 lat jest porąbana trochę inaczej. Przy czym tutaj no nie można mówić o młodzieży, bo Nora West Allen ma 24 lata według tej tutaj historii przedstawionej w serialu. Ale oni grają trochę tak, jeszcze w tych takich durnych kostiumach swoich, nie? Jak widzieliście Shazama, no to sam główny Shazam, gdy zmieniał się w dorosłą postać, no był nadal dzieckiem, ale to było zrobione okej. Okay. To było głównym motywem, żartem tego filmu, ale gdy w finale jego rodzeństwo zmienia się też w starszych, to wygląda czasami kuriozalnie. No i mamy tą najmłodszą córeczkę, dziewczynkę, która ciągle zadaje różne pytania, która mówi, że wszystkich kocha i ona zamienia się w taką, no, to taką młodą laskę, młodą, starszą laskę i nadal gra jak ta siedmiolatka, nie? I to wygląda tak trochę creepy, no i tak trochę creepy wygląda to też we Flashu, bo oni grają mniej więcej tak. I cała ta walka na koniec, całe to starcie z tymi klonami Godspeeda, z Godspeedem, to jest rzecz, przy której ja przecierałem oczy. Ja jeden z tych odcinków obejrzałem przy ludziach. Włączyłem sobie, byłem na wyjeździe u znajomych, włączyłem sobie rano w telewizorze i autentycznie było mi trochę wstyd, jak to oglądałem, bo widziałem reakcję tych ludzi. Jak chcecie zobaczyć, jak to wygląda, wpiszcie sobie w YouTubie The Flash Family versus Godspeed. I zobaczycie jedną z finałowych walk z finału siódmego sezonu, która rozgrywa się gdzieś na jakimś tam magazynie, na jakimś placu. Widzimy te białe Godspeedy i naszą rodzinę Flasha, która wygląda kuriozalnie. Wszyscy walczą w zwolnionym tempie. Każdy z rodziny Flash ma jakiś swój trik, który musi pokazać w zwolnionym tempie i rozwalić nim pięciu kolejnych klonów Godspeeda. To wszystko w jasnym, dziennym świetle, w tych durnych kostiumach. To wygląda kuriozalnie. Ja to sobie odpaliłem i mówię, to jest jak Power Rangers. Nie ubliżając Power Rangers, ale no wiemy, jak to wyglądało, nie? Wysłałem to Szymasowi i Jeremu. Jerry tylko przetarł oczy. Szymas też dokładnie to samo powiedział, że czuje się, jakby był 25 lat temu i by oglądał Power Rangers. A to jest tylko jedna z kilku walk. Na przykład inna walka w finale wygląda tak, że trzy osoby ze sobą walczą. Godspeed, Barry Allen i Reverse Flash, czyli Wells, który został od tak przywrócony do życia, nawet nie wiem jak, bo chyba mrugnąłem i teraz będzie z Wallem chyba na początku następnego sezonu. No i oni z tych błyskawic, które potrafią wytworzyć, zwijają miecze świetlne i walczą na miecze świetlne z błyskawic, tak wyglądające trochę jak miecz Kylo Rena, takie, jednak trochę takie błyskawicowe. Każdy ma inny kolor, jeden jest żółty, drugi jest biały, trzeci jest różowo-czerwony i walczą na dachu na te miecze świetlne, nie? To też sobie można obejrzeć na YouTubie. No cały ten finał wygląda kuriozalnie, cały ten wątek Godspeedów jest durny, głupi, źle zrobiony. Jeśli kiedyś oglądaliście Flasha, bo wiem, że Flasha oglądało trochę więcej osób i chyba najdłużej z tym serialem ludzie wytrwali i narzekania były straszne, jak to jest złe, no to wierzcie mi, ja wiem, że miałem 4-letni przeskok, więc może to wpłynęło, może to zawsze było tak złe, ale nie wydaje mi się. Jeśli odpadliście gdzieś tam na etapie 4, 5 czy nawet 6 sezonu Flasha, to co tutaj jest... To jest niebo a ziemia, to jest niewyobrażalne, jak bardzo jest to złe, jak to jest durne. I tu nawet się już nie silą, bo Flash był zawsze zrobiony, zresztą całe Arrowverse było zrobione trochę jak Pijamersi, czyli ktoś ma jakiś swój pomysł na początku, ktoś inny mu chce powiedzieć co innego, on go nie słucha i cały odcinek prowadzi do tego, że on jednak zmienia zdanie i mówi tak, to ty miałeś rację, zróbmy to tak. No, niekoniecznie takim uproszczonym szablonem, ale tak wygląda 80-90% Arrowverse, to tutaj to już się nawet nie silą się na to, nie? Nora, córka Barego mówi coś bez sensu, zróbmy to tak. Barry mówi, no to jest bez sensu, nie róbmy tego tak. Ona mówi to jeszcze ze dwa razy. Nic w ogóle nie wpływa na zmianę decyzji. Nagle wchodzi Barry, tak, zróbmy to tak. A co cię skłoniło do zmiany zdania? Moje dzieci, muszę w końcu wypuścić tę smycz, muszę wypuścić ich rękę, one muszą zacząć żyć swoim dorosłym życiem i podejmować swoje decyzje. To jest już po prostu tutaj do takiego etapu posunięte, tak kreatywne. I całe to jest autentycznie złe. Finał oglądałem po prostu z otwartymi oczami, cały ten odcinek finałowy, momentami i to bardzo często ze sceny na scenę, nie wierząc, że ja to oglądam. Jakbym to oglądał przy ludziach, ten ostatni odcinek, to po prostu żenada, zapadłbym się pod ziemię. Na koniec mamy odnowienie ślubów Barego i Iris i ten ślub jest, o Jezus Maria. Syn Barego, czyli Bart Allen, jego gra Jordan Fisher, ja nie mam pojęcia kim on jest, ale z tego co czytałem to jest też piosenkarz jakiś tam, wiecie, jakaś taka gwiazda dzisiejszych czasów. No i on na ślubie bierze mikrofon i śpiewa piosenkę i wszyscy płaczą i jest Dobra, 30 minut, chyba już wystarczy na razie o Flashu. do pewnego momentu cieszyłem się, że do tego wróciłem. Potem też się cieszyłem, ale była to zupełnie inna radość. To była radość zszokowanego widza, że jeszcze dwa sezony przede mną i ja je chcę obejrzeć. Ten sezon jest naprawdę zły. I to chyba mogę powiedzieć całościowo, bo on jest porwany. Ja rozumiem, to było wymuszone. No, zrobili tak naprawdę najlepiej jak mogli, ale mamy trzy odcinki zamykające poprzedni sezon. Potem mamy osiem odcinków z całkowicie nowym wątkiem, potem 7 odcinków z jeszcze nowym wątkiem. No to oczywiście było dzielone na części. I gdybym ja to omawiał na bieżąco, to bym omawiał sezon 7a, sezon 7b, nie? No ale to jest naprawdę złe. Aczkolwiek za chwilę Armagedon. Chyba ostatni duży crossover, 5-odcinkowy. Ja w sumie to był główny motyw, dla którego, główny powód, dla którego sięgnąłem jeszcze raz po Flasha, bardzo chciałem. Przy czym zanim sięgnę po Armagedon, jeszcze mimo wszystko ja chcę nadrobić te pozostałe seriale. W Supergirl zostało mi chyba 6 odcinków, zamknę go, skończę. Legendy jutra, no to powinno mi wejść bezboleśnie. Nie wiem, czy to jest potrzebne do Armagedonu, ale obejrzę. Batwoman, chociaż ona występuje w Armagedonie, no nie sądzę. Ja prawie nic nie pamiętam. Niby tylko jeden sezon i to całkiem krótki, ale ja prawie nic nie pamiętam z drugiego. Nie wiem, czy dam radę w to wejść. Może spróbuję, jak dam radę, to też nadrobię i Armagedon gdzieś w pewnym momencie, może za kilka lat, pewnie też omówię, bo chcę to obejrzeć. I to by było tyle, jeśli chodzi o Flasha. A my teraz przechodzimy do kolejnego serialu. Are you all right? I'd say I'm more than all right. Supergirl? I'm not gonna let you die! Supergirl. The final season premieres March 30th at 8 on CW 18. Okej, to witamy w drugiej części. W moim życiu upłynęło jakieś, nie wiem, półtora miesiąca i obejrzałem kolejny serial. W pierwszej części tego podcastu było źle. Teraz będzie chyba jeszcze gorzej. Supergirl. W końcu udało mi się skończyć Supergirl. Miałem w planie obejrzeć Legendy jutra do tego podcastu. Nawet zacząłem, ale jakoś tak, nie wiem, nie grało między nami. I stwierdziłem, że to jest chyba ten moment, by w końcu skończyć serial Supergirl. Dobrnąłem do połowy ostatniego sezonu lata temu i no, została połówka. No, a ja jednak lubię te seriale, które były ze mną długo, no dokończyć, nie? Także skończyłem Supergirl, zamknąłem ten rozdział, koniec, nigdy więcej. Sezon 6. Pierwsza część tego sezonu składała się z 7 odcinków. Ja je omówiłem w osobnym podcaście. No i zostało nam odcinków od 8 do 20, czyli 13 kolejnych epizodów. Ja powtórzyłem sobie ten 7 odcinek, ten ostatni, żeby sobie przypomnieć, jak to się skończyło dokładnie. Okazało się to niepotrzebne, bo ten odcinek był o różnych pierdołach i tak naprawdę istotna była ostatnia scena, a akurat tę ostatnią scenę to ja dobrze pamiętałem. Otóż w tej pierwszej części Supergirl została przez Lexa Luthora uwięziona w strefie fantomowej i przez te 7 odcinków próbowali ją stamtąd wyciągnąć. No i w tym małym finale ostatecznie uwalniają ją, ale do tego statku przyczepia się, łapie się go po zewnętrznej stronie Nixley, czyli chochlik, który do tej pory był uwięziony w strefie fantomowej, więc ona ucieka razem z nimi. No i Nixley jest głównym złolem tej drugiej części sezonu. Jest to chochlik, czyli będziemy mieli tutaj do czynienia z magią. Natomiast na samym początku mamy różne tam magiczne pierdoły i takie tam, wiecie, komiczne rzeczy, a dość szybko klaruje nam się temat tego ostatniego sezonu, do czego będzie zmierzać Nixley i z czym będą walczyć nasi bohaterowie. Otóż tutaj na scenę wkraczają totemy. Okazuje się, że tysiące lat temu zły Chochlik stworzył wszechgłas, który dał mu władanie nad wszystkim. Inne chochliki się dowiedziały i podzieliły ten głaz na kawałki, no i te kawałki rozrzuciły po wszechświecie. No i tak powstało 7 totemów. 7 kluczy do potęgi wszechświata. Totem nadziei, odwagi, człowieczeństwa, snu, prawdy, przeznaczenia i miłości. No i jeśli jakaś istota będzie posiadać wszystkie te totemy, no to może je ponownie złożyć we wszechgłas, czy też wszechkamień. To zależy od tłumaczenia, czy oglądacie z lektorem, czy z napisami. Każdy totem wymusza przejście próby. Oni znajdują ten totem, dotykają go, trzeba powiedzieć tam pewne słowo magiczne, no i zanim go zdobędą, to ten totem wymusza na nich przejście próby. Mówię na nich, no bo to jest zazwyczaj zarówno Nixley, jak i Supergirl, no i one prześcigają się, która zdobędzie więcej totemów. Czyli łatwo się domyślić, że większość tej części sezonu jest skonstruowana tak, że każdy kolejny odcinek to jest kolejny totem, kolejna próba, wyścig, kto przejdzie kolejną próbę, kto stanie się posiadaczem totemu. No i te kolejne odcinki to są kolejne problemy związane z posiadaniem kolejnego totemu. No i to są problemy wszelakie, bo na przykład mamy odcinek, kiedy główna złolka Nixley zdobyła totem, zaczęła go używać, no i przykładowo fragment drzewa Buddy wpływa na nią i na wszystkich ludzi na świecie. Ludzie są agresywni, a ona przejmuje ich empatię, co jest dla niej bardzo problematyczne i musi z tym walczyć. No to są rzeczy przeurocze. Jest scena z takim chaosem na ulicy i główną złolką, która leży na ziemi i płacze, bo nie może pogodzić się z tym, ile zła jest na świecie i tam co powinna zrobić, aż w końcu dochodzi do tego, że musi ocalić Pantery Śnieżne przed wyginięciem i jest strasznie smutna, że tylko jej na tym zależy, nie? No wow, to jest taka autoparodia, ale to jest tak naprawdę drobiazg, no to są takie pojedyncze sceny, fajne rzeczy. Natomiast jeśli chodzi o bohaterów, w tej drugiej części sezonu bardzo ważną rolę, w zasadzie wysuwa się prawie, że na prowadzenie, odgrywa Kelly. To jest siostra Jimmy'ego Olsena, to jest partnerka siostry Supergirl, która do tej pory raczej była tłem. A teraz śledzimy równolegle zarówno jej drogę jako nowy superbohater, jak i jej drogę prywatną, no bo ona zaczyna pracę w pomocy społecznej. I jest taka, wiecie, taka słodko przesadnie dobra. Pokazane jest to w skali mikro oczywiście, więc ona skupia się na jednej czarnoskórej rodzinie i jest taką pracownicą socjalną z takiej świętej ulotki. Każdy ma stanąć na głowie, bo inni ludzie cierpią. Nie mają mieszkania, kaszlą w szpitalu, a nikt nie ma czasu, żeby im pomóc, bo są biedni. Nieważne, że 100 innych osób jest chorych, ale ona się tutaj rozczula nad tymi swoimi, nie? Truje dupę wszystkim, truje dupę nawet superbohaterom, którzy w tym momencie, wiecie, rozwiązują problemy w skali makro, nie? W skali globalnej. Oni zamiast wszystko rzucić, no, mają te swoje problemy, więc zajmują się tym. Ona jest rozczarowana, no, w końcu wybucha i jest taka scena, że no, ja tu tylko ja chcę pomóc tym ludziom, a wy nic nie robicie, nie? Ostatecznie jest taki w ogóle jeden odcinek skupiony na tym, to jest po prostu aż ocieka tym wszystkim, nie? Wiecie, rzeczami, z którymi ja się zgadzam, ale one są podane w taki sposób, że to aż boli, nie? To wszystko ostatecznie w tym odcinku przeradza się w problem rasizmu i puenta tego jest, dotyczy problemu rasizmu, podana z taką smutną muzyką, z takimi dialogami zagranymi tak, że aż zęby zgrzytają, nie? I scenami rozpisanymi tak, że aż takie ciary żenady przechodzą przez widza, nie? Ten cały patos po prostu wylewa się z tego serialu uszami, nie? Każdą dziurą, którą może się wylać. I mówię tutaj o tym jednym odcinku, ale tak naprawdę to wszystkie odcinki mają bardzo silnie zarysowany wątek, który zawsze gdzieś tam, wiecie, rzuci nam tym patosem w twarz, nie?
Także to się ogląda strasznie, strasznie. Nie? Po drugie, tak jak powiedziałem, Kelly wchodzi na drogę superbohaterów. Ona zostaje nowym guardianem. Wcześniej strażnikiem był Jimmy Olsen, który zniknął z serialu. Teraz ona przejmuje jego rolę. No i oczywiście musi sobie po pierwsze się wytrenować i to też jest taka absurdalna scena, bo tam kto się trenuje, chyba siostra Supergirl czy Supergirl pokazuje jej jakiś chwyt i ona cały odcinek jest załamana, bo nie umie tego zrobić. A to wiecie, no te seriale tak są zrobione, jak Pijamersi, że przez cały odcinek popełniają błędy, a potem wyciągają wniosek, robią to inaczej i się okazuje, że o, jednak czegoś się nauczyliśmy. Nie? I tutaj też to ma prowadzić nas do tego, że ona nie ma kopiować, ona ma być autonomicznym, pełnoprawnym superbohaterem, który idzie swoją drogą. Nie? No i oczywiście Guardian też jest tak dobry, jak tylko dobry może być, a nawet dużo bardziej. Tutaj pierwsze jej pojawienie się, to po prostu wszyscy ją kochają. Ona jest wzorem dobroci, dzieci krzyczą do niej, kochamy ciebie, nie? Także jest taki moment w tym serialu, że w zasadzie Supergirl to tak schodzi na drugi plan. No, w pewnym momencie Kelly wraz ze swoją partnerką, siostrą Kary, Alex Danvers, spontanicznie decyduje się adoptować jedną ze swoich podopiecznych, bo wiecie, ta dziewczynka biedna znów straciła rodzinę zastępczą i jest taka smutna, a świat jest pełen niesprawiedliwości i wszystko jest podkreślone smutną, taką bardzo smutną muzyką, albo taką wzniosłą muzyką i oni mówią do siebie takie różne smutne albo wzniosłe rzeczy i patrzą na siebie w nieskończoność i przeżywają te skrajne, napompowane emocje i wbijają nam tą łopatą do głowy. Patrzcie, jakie to jest smutne, a jacy my jesteśmy dobrze, ale jak możemy naprawić świat? Jest nam bardzo smutno, ale przecież możemy swoimi czynami zmienić ten świat. Nie? No i dobra, no i nad tym już się nie będę tutaj pastwił, bo tak jak mówię, cały serial jest taki. Lina Luthor, kolejna postać. Ona zaczyna grzebać w przeszłości swojej matki, która jak się okazuje była wiedźmą. No i Lina Luthor też jest czarownicą i od tej pory Lina zaczyna używać magii. Ona studiuje magię z takiej księgi, nie godzi się z tym, bo przecież jestem naukowcem, to się w ogóle wyklucza, magia i nauka, no ale ostatecznie Lina jest tą, która tam wiecie, jak wpada do walki, to macha rękoma i jakieś wiry się robią albo inne światełka, nie? Mamy duży wątek poświęcony Katko, czyli tej gazecie, w której pracuje Kara, czyli prywatnemu życiu Kary. I tutaj ta nowa szefowa, ona przez cały czas, że słupki się nie zgadzają, jesteśmy na czwartym miejscu, statystyki leżą, ona każe im pisać i pisać i ona wymyśla, że oni mają pisać o tak zwanych superprzyjaciołach. No i cały czas... Co wchodzimy do Katko, to mamy, czemu nie piszecie o superprzyjaciołach, pisać o superprzyjaciołach, bo was wyrzucę. Takie tam męczące pierdy. Razem z Karą pracuje William Day, którego już wcześniej chyba znaliśmy. No i to też jest dość silny wątek, bo superprzyjaciele ostatecznie dopuszczają go do siebie, on jest w tej wierze, on robi z nimi wywiad, pisze o nich artykuły, no i to prowadzi do dramatycznego końca ze śmiercią Williama Daya tak naprawdę. Mamy takie, wiecie, takie naprawdę żenujące sceny. Ja mówiłem przy Flashu, kilka wam podawałem przykładów, tutaj jest dokładnie to samo. Na Facebooku konglomeratu podcastowego wrzucałem wam scenę walki z kotkiem. Jest po prostu przeżenująca. Nie? Możecie sobie wpisać tam Supergirl versus Cat czy Catfight, albo może nawet podlinkuję w opisie, zobaczę. Jest znów, nie? Tak samo jak we Flashu. Kręcony w biały dzień, te efekty po prostu podczas walk w biały dzień są koszmarne. Jak marsjanin łowca lata, to on wygląda dramatycznie źle. Mamy scenę powstrzymania wojny atomowej. Też to można sobie obejrzeć na YouTubie. Też przekomiczna scena, jak oni z tymi głowicami, rakietami lecą i one są trzymane w powietrzu. Komedia, nie? Mamy scenę, gdzie zła pani polityk, która występuje przeciwko Kelly, czy też Kelly przeciwko niej, ona testuje eksperymentalny lek i ma supermoce, też po prostu Jezus Maria, nie? Dno dna. W pewnym momencie pojawia się Lex Luthor, tylko to jest Lex Luthor z przyszłości, który, jak się okazuje, w przyszłości bardzo kochał Nixley, co jest bardzo szokujące, bo Lex Luthor nie kocha nikogo oprócz siebie. No i on kochał tą Nixley, tą złą chochliczkę. I gdy ta zginęła w przyszłości, to on przejął jej świadomość i wrócił do teraźniejszości, by jej pomóc. Ten motyw z przejęciem świadomości to jest tylko na samym początku, bo tam na początku pojawia się zbroja ze świadomością Nixley i my nie wiemy, kto za to odpowiada, jakiś przyjaciel, no a w momencie, jak to już Lex Luthor wchodzi na scenę znowu, no to on już jest normalnym Lex Luthorem, tylko zakochanym. Mamy epizod z Johnem Deagle z Arrow i w sumie zapomniałem, bo on we Flashu też się pojawił. Także w obu tych sezonach on miał swój odcinek, znaczy swój gościnny występ w odcinku. No i mamy tutaj naprawdę dużo, dużo bardzo złych rzeczy. Ten serial wygląda koszmarnie. Ja bym znów mógł powtórzyć to, co powiedziałem przy Flashu, że jeśli kiedyś odpadliście od Arrowverse, to wy nie wiecie, jak to może źle wyglądać. Ja zaczynam się zastanawiać, czy to przypadkiem... Czy to naprawdę wyglądało lepiej kiedyś? No bo oglądając te seriale miałem wrażenie, że oni już się robią za miskę zupy. A wiecie, efektów tu jest mnóstwo, nie? Co walka to efekt, strzał, lasery, wiry, potwory z kosmosu i to wszystko tak jakby zostało zrobione za darmo, nie? Za paczkę fajek, nie? Strasznie ten serial wygląda. Jeśli on wyglądał tak wcześniej, to ja nie wiem, co ze swoim życiem robiłem, ale ja mam wrażenie, że on kiedyś był lepszy. Dobra, nie przynudzajmy. Finał. Jak też kończy się ten serial? No, w końcu Nixley tworzy wszechgłas. Super przyjaciele odpalają eksperymentalnego satelitę, dzięki któremu Supergirl może wchłonąć całą energię Słońca i pokonać, zniszczyć wszechgłas, ale gdy ona to robi, no to na Ziemi zaczyna panować chaos. Ameryka wypowiada wojnę Supergirl i wszystkim superprzyjaciołom, no ale w trakcie Supergirl stwierdza, że nie, tak nie można. Wiem, że tak jeszcze 5 minut temu chcieliśmy i ja mówiłam, że tak trzeba, ale nie, tak nie można, bo nasze wybory nas definiują, a ten wybór jest zły. No i wyłączają tego satelitę, Słońce na Nowoświecie, a Supergirl mówi ludziom i całemu wojsku, które do niej mierzy: przepraszam, pomyliliśmy się. Nie tędy droga. Nie ma być walki, tylko ma być patos oczywiście. Mają być przemowy. To ma zostać zakończone inaczej. Przecież nie można tutaj chaosu na Ziemi rozpętać. No to w ostatnim odcinku, w finale, on jest podzielony tak mniej więcej na, nie wiem, 1/3 i 2/3. Ta 1/3 to jest zakończenie już całego konfliktu. I tam w ogóle wszyscy ludzie są czarno-biali. Dosłownie. Oni są czarno-biali, bo oni zostali pozbawieni nadziei, pozbawieni miłości, pozbawieni człowieczeństwa, no bo Nixley stworzyła wszechgłas, zabrała te totemy, więc tego nie ma już na Ziemi, więc oni są tacy bardzo smutni, wszyscy, tam mamy jakiegoś prowadzącego wiadomości, on jest taki bardzo smutny, wszyscy ludzie na ulicy są bardzo smutni i dodatkowo są czarno-biali, żeby jeszcze ten efekt podkreślić. Tło jest kolorowe, ale ludzie chodzą tacy czarno-biali, nie, biedni. No i najpierw Supergirl oczywiście sama z siebie nie może na to wpaść, więc została natknięta przez ludzi właśnie. Przelatuje i widzi tego czarnoskórego swojego podopiecznego, który przemawia do wszystkich i ona mówi: tak, ja już wiem, co trzeba zrobić, ja muszę przemówić do świata. No i przemawia tą swoją wielką przemową i wszyscy odzyskują kolor i razem tworzą lepszy świat. Dzięki tej przemowie i dzięki temu, że oni wszyscy odzyskali kolor i wszyscy zostali natknięci przez Supergirl, dowiadujemy się, że moc wszechgłazu osłabła do 20%. Czemu? No bo tak nam powiedziano. No i wtedy właśnie mamy finałową walkę. I to jest takie, to jest po prostu wow, to jest takie endgame dla biedoty, nie? Pojawiają się wszyscy przeciwnicy z różnych etapów serialu, z różnych eventów. Mamy motyw, gdzie Supergirl walczy z tą czerwoną Sonią, czy jak ona się tam z córką, czerwoną córką, czyli tą SS Mańską Supergirl, ale tak naprawdę no, nie będę tutaj wymieniał, bo bez sensu. Masa złoli nagle się pojawia na Ziemi, którzy byli wcześniej, ale też wracają ci dobrzy. Część z nich na jakąś tam migawkę, jedną scenę, Przynajmniej w tej walce, nie? Wraca Win, który do pewnego momentu przecież był takim supergirlowym Cisco. Wraca Monel, on akurat na krótko. Wraca Jimmy Olsen. Na sam koniec mamy dość długie cameo Cat Grant z Katko. No i oni stają tutaj wszyscy do walki, wszyscy razem. Jest taka scena, jak oni wszyscy lądują przeciwko Lexowi i Nixley. Mamy scenę, gdzie ludzie, zwykli cywile, stają wszyscy i idą tłumnie za Supergirl, żeby jej pomóc. No wiecie, do końca to jest tak zrobione, nie? No i ta walka jest biedna. No wiecie, no niby fajnie, no dobra, wracają te postaci wszystkie. To coś fajnego na koniec, ale no dużo lepsze to jest w tej drugiej części finałowego odcinka niż ta walka. Ta walka to jest po prostu bieda, bieda, nie? No i po walce mamy pogrzeb Williama, czyli tego dziennikarza z Katko. To jest takie znów bieda Endgame, tylko tutaj, wiecie, no, tam też mieliśmy scenę pogrzebu, nie? Tak jakby 1000 razy lepszą. No i tak jak Flash kończył się ceremonią odnowienia ślubów między Barrym a... Jezu, już nie pamiętam, jak się nazywała ta jego małżonka. Tak Supergirl też kończy się ślubem, sceną ślubu. Też ma scenę śpiewu, tylko że tutaj ta piosenka na koniec... No, Win i Kara śpiewają. Tutaj nie jest tak cringe'owo, nie? Tutaj akurat scena piosenki jest okej. Okay. Co prawda jest cała masa innych żenujących scen. No, ostatnie 20 minut to są w zasadzie same rozmowy, same smutne, motywujące rozmowy, ale jest, umówmy się, jest też kilka fajnych rzeczy. Fajnie, że na koniec wspólną scenę dostali oryginalni superprzyjaciele, Jimmy, Win i Kara. Mają taki moment, gdy siadają przy stole i w sumie oni to mówią nam z ekranu, że o kurczę, nie, oryginalni superprzyjaciele, fajnie jest. Bardzo, bardzo fajnie, że jedna z zupełnie ostatnich scen, w zasadzie kończących ten serial, to jest zabawa w kalambury w domu. Bo to się przewijało tutaj często, pokazanie takiej właśnie tej ich przyjaźni na prywatnym gruncie. I oni tutaj znów sobie grają w kalambury. To jest super. Ja lubię takie zakończenie. W ten sposób kończyła się teoria Wielkiego Podrywu i to też było mega. Ja to też wtedy bardzo chwaliłem. No i ogólnie tą drugą część finałowego odcinka oglądało się całkiem okej. Ten serial został naprawdę, wiecie, no nie powiem skończony dobrze, bo to nie jest dobry serial, nie? A już ten 6. sezon to jest po prostu szoruje ryjem po dnie, ale akceptowalnie, tak jak nawet nie oczekiwałem, że w sumie będzie to tak dobre w porównaniu do reszty. No i skończyliśmy. Skończyliśmy kolejny serial, skończyliśmy Supergirl. Przy tym serialu, patrząc całościowo na te 6 sezonów, ja miałem prawdziwy roller coaster. Jak on wystartował jeszcze w innej stacji, to ja nie mogłem się do niego, nie mogłem się przebić. Obejrzałem pilota, bardzo mi się podobał, potem nie byłem w stanie go oglądać i ja do dzisiaj nie widziałem 1. sezonu poza 2 odcinkami. Jak przeszedł od 2. sezonu do CW, to ja go wtedy bardzo polubiłem. I był nawet taki moment, że ja oceniałem go najwyżej z całego Arrowverse. Oglądało mi się go najprzyjemniej. Chyba każdy serial z tego worka miał taką chwilę, że przebijał się, wybijał się w którymś sezonie na prowadzenie. Tylko tutaj jedną rzecz trzeba podkreślić. Ja najbardziej zanurzony w tym bagnie byłem wtedy, gdy pracowałem w fabryce, gdy prywatnie zmieniłem zawód. No i ja wtedy hurtowo pochłaniałem wszystkie seriale. To był mój wypełniacz czasu. Ja podobnie miałem wtedy z audiobookami, gdzie, wiecie, jeśli coś nie było skrajnie złe, to ja mówiłem, że spoko interpretacja, dobry audiobook. Ja teraz słucham niektórych lektorów, których wtedy chwaliłem i mówię zupełnie coś innego, nie mogę się przez nich przebić. No bo przyszedł czas, gdy ja zaczynam doceniać wagę wolnego czasu. Teraz nie oglądam sobie seriali w tle, by zabić czas, a żeby, wiecie, żeby obejrzeć serial, to ja muszę przysiąść do niego, ja muszę wygospodarować chwilę wolnego czasu, by coś obejrzeć, albo by coś przesłuchać, albo by coś przeczytać. I jak to jest złe, albo jak to jest bardzo złe, no to boli po 10-krotnie. A tutaj bolało bardzo. Ten sezon był koszmarnie zły, Ale ja się cieszę, że skończyłem ten serial. Po to usiadłem do tych seriali. Ja mam świadomość, będę to robił dalej, aczkolwiek nie wiem, ile mi to jeszcze zajmie, ale będę to robił dalej i cieszę się, że zamknąłem kolejny rozdział. Bardzo fajnie, że to obejrzałem. Bardzo dobrze. Nie pamiętam już, czy we wstępie tego odcinka coś o tym mówiłem, ale no, gdy Jerry, bo ostatnimi czasy Jerry przejął tę serię, moje seriale, gdy Jerry no, naciskał, zapowiadał, no, weźcie w komentarzach, nakłońcie Mando, żeby nagrywał dalej, no on ma The Walking Dead do nagrania, no mam, nie? Arrowverse męczy się z Arrowverse i chce do tego usiąść. Ktoś tam w komentarzach spytał, a co to Arrowverse jeszcze leci, nie? No nie leci, no to tak jak chyba powiedziałem we wstępie, to jest powrót do rzeczy sprzed lat. No ja już lata temu zmieniłem formułę moich seriali, nie omawiam tylko seriali bieżących, w zasadzie teraz nie omawiam w ogóle seriali, więc jeśli ja będę wracał do tego cyklu, to tak to będzie mniej więcej wyglądać. Na razie chcę skończyć to, no mam obejrzane trochę The Walking Dead, tych spin-offów, ale szczerze już trochę mało z nich pamiętam, musiałbym przysiąść i sobie jakoś tam to uporządkować, a to jest u mnie ostatnimi czasy najbardziej problematyczne i w zasadzie dlatego nie nagrywam, bo przestałem robić notatki na bieżąco. Ja nie obiecuję, nie? Może nagram coś za pół roku do moich seriali, może za miesiąc. Zobaczymy. Zobaczymy. Teraz oglądam dalej, bo chcę sobie obejrzeć ten ostatni crossover Flash Armageddon, więc w sumie dobijam też innymi rzeczami, żeby tak mniej więcej wyrównać i o Arrowverse jeszcze w konglomeracie kiedyś na pewno usłyszycie. No i chcę skończyć Flasha. No, zostały mi 2 sezony. Ja go skończę. Skończę go kiedyś. Dobrze, moi drodzy. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć! You finished?
That's it, man. Game over, man. It's game over. What the fuck are we gonna do now? What are we gonna do?
It's over.
Nothing is over! Nothing! You just don't turn it off!